dzisiaj około Pana Jezusa będzie mówione właśnie o Nim, ale o osobie, która jest z Nim nierozłącznie związana, ale nie jest to apostoł. Jest to ktoś, o kim mamy z reguły dosyć złe spojrzenie, na którego mamy złe spojrzenie. Tak to już jest z nami ludźmi w ogóle, w każdej jednej dziedzinie, że pewne schematy, uprzedzenia, pewne zasługi, Heniu tu przed chwilą też o tym powiedział, że jak coś nas zostanie, to czasami narzuca nam sposób myślenia, że powinniśmy zignorować coś tam, bo ktoś tam nam coś innego zrobił. I takie schematy w nas, takie uprzedzenia, takie bolące miejsca sprawiają, że nie reagujemy tak, jak się zareagować powinni. I tak jest czasami też z pewnym takim narzuconym wizerunkiem. Dzisiaj będzie o Barabaszu. Barabasz kojarzy nam się z kimś złym, z kimś takim bardzo niedobrym. W filmach, które oglądałem, jak wiecie, filmów nie lubię oglądać w zasadzie, ale tych wszystkich, które oglądałem, to była taka niesympatyczna postać. Ten najsłynniejszy ostatnich lat Gibsona, który, pamiętajcie, że to nie jest film nakręcony według Biblii, tylko według pewnej wizji mistyczki katolickiej, to ta postać Barabasza jest taka odpychająca, mówiąc krótko. Taka, no, znaczy patrzeć się na niego aż nie daje, w tym jego zachowaniu, w tym jak on tam jest przedstawiony. Takie mamy obrazy. Barabasz to ten, co sprawił, że Pan Jezus musiał umrzeć, no bo on nie sprawił bezpośrednio, ale jego wybrali zamiast Pana Jezusa. Jest wielka mądrość w tym zapisana. 10 lat chyba, czy 11 mówiłem na ten temat. Dzisiaj to trochę przypomnę, poszerzę, ale też powiem pewne nowe rzeczy, które myślę, że warto sobie tak na tą postać spojrzeć z trochę innej z innego pozycji, tak przypatrzeć mu się trochę pilniej. Zanim to będzie, to przeczytamy właśnie z Ewangelii Mateusza. Opis męki pańskiej jest w 4 Ewangeliach. Z Mateusza pierwszej przeczytam, to jest od 27 rozdziału, 27 rozdział od wersetu 15. Skracając, żeby całego nie czytać, tylko właśnie o tym Barabaszu. Od 15 wersetu 27 Mateusza czytamy tak. A w święto zwykł namiestnik, chodzi o Piłata, wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia, zwanego Barabaszem. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zwiął Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali, a gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa by stracono. A namiestnik odpowiadając rzekł im, jak chcecie, którego z tych dwóch mam wypuścić? A oni rzekli Barabasza. Rzecze im Piłat, cóż wtedy mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił, a oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud, odpowiadając, rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Taka sytuacja, znamy ją, myślę, wszyscy. Te Ewangelie trochę się tam od siebie różnią, a takie szczegóły, męka jest przedstawiona w ten sam sposób. I w każdym jest powiedziane, że Barabasz odzyskał wolność. postać no nie symboliczna, bo prawdopodobnie Ewangelię prawdziwa, która istniała. Imię jest bardzo ważne. Barabasz to przezaszczytne imię. Nikt inny nie byłby tak znaczący na tym miejscu, gdyby odzyskał wolność, jak Barabasz. Bo imię Barabasz, jak wiecie albo nie wiecie, ja to mówiłem właśnie 11 lat temu, to pewnie wiecie, ale może nie z mojego koniecznie zwiastowania. Ten przedrostek Bar, tak jak Bartymeusz jest w Ewangeliach powiedziane, albo Barnaba. Barnaba znaczy syn pocieszenia. Bartymeusz, syn Tymeusza. A ten nam tutaj Barabasz to jest Bar Abba, syn ojca. Syn ojca, jedyny, Jezus Chrystus i syn ojca z imienia. Dwóch synów ojca stoi naprzeciwko siebie. Którego mam wypuścić? Pyta Piłat. Oni mówią Barabasza, syna ojca z imienia, bo tak to imię znaczy. I syn ojca odzyskuje życie, darowane, możecie, przez to, że zostaje zabity syn ojca w niebie. Dzisiaj było to przed chwilą przeczytane z Ewangelii Jana, że mój ojciec w niebie. To jest ten człowiek, to jest ten Bóg, Bóg i człowiek jednocześnie, o który Ewangelia o tym mówi, który zostaje zabity, aby został, a zostaje darowane życie synowi ojca, Barabaszowi. Kiedyś to nazwałem, nie wiem czy wtedy, czy komuś mówiąc, że to jest Ewangelia w pigułce. To jest Ewangelia dokładnie taka, jak ona jest w swojej treści. W fundamencie, tak jakbyś wycisnąć Ewangelię, to syn ojca otrzymuje życie, dlatego że przyjął śmierć i zmartwychwstanie syna ojca, Jezusa Chrystusa. Bo synami, dziećmi Bożymi jesteśmy nazwani my, którzy jakby przyszliśmy do Pana Jezusa, do tego, który umarł, a dzięki któremu Barabasz odzyskał życie, zyskał życie, nie został zabity, to jeżeli oddajemy Jezusowi Chrystusowi, który zmartwychwstał, pokonał śmierć, oddajemy Mu swoje życie, prosimy, aby wszedł w nasze życie, składamy nasze życie Jemu, Królowi Królów, to wtedy darowane nam zostaje życie wieczne, grzechy nam są darowane. I dzięki temu, jeżeli się nie zaprzemy, żyjemy na wieki. Przez to, że Barabasz, Bar Abba, dostaje życie przez śmierć Jezusa. Barabasz fizycznie Barabasz jest pierwszym człowiekiem tu na ziemi był, który zostało darowane życie przez śmierć Jezusa Chrystusa. Zapamiętajcie to. To jest tak ważna postać. Barabasz w sposób fizyczny, na Barabaszu wykonana została Ewangelia. To jest zapisane w Ewangeliach jako taki znak, symbol. Jeżeli nie wiesz, co Jezus zrobił dla ciebie, to zrobił to, co zrobił dla Barabasza. Zabili Jezusa, żeby Barabasz mógł zostać przy życiu. Tym jest Ewangelia. Daje nam nowe życie. To jest cudowne. Tak właśnie mógł się nazywać Piotr, Jan, jakkolwiek mógł się nazywać ten człowiek. A nazywał się syn ojca. I ci, którzy oddają Panu Jezusowi Chrystusowi swoje życie. O tym mówi bardzo wyraźnie Ewangelia, listy Pawłowe, za chwilę to przeczytam. Są nazwani dziećmi Bożymi, czasami synami Bożymi, ale w języku greckim to jest jakby ktoś, to miejsce, do którego się wzrasta. Dziecko, no to jest jeszcze dziecko, a syn to już jest taka pozycja kogoś doroślejszego, ale chodzi, że wchodzą do Bożej rodziny, są synami Bożymi, synami Ojca w niebie. Dokładnie tak, są Barabaszami, można powiedzieć. Umiera Jezus na krzyżu, a Barabasze, ty i ja, dostają życie przez to. przesłanie Ewangelii w pigułce, w tych trzech wersetach, to przeczytałem. Zabij Jezusa, a uwolnij Barabasza. To się stało, to jest nasza Ewangelia. To jest prawda zapisana tak króciutko, jak tylko można. Najkrócej jak można. To jest kwintesencja Ewangelii. Taka pigułka, jak powiedziałem przed chwilą. Żebyśmy pamiętali o tym, żeby to jeszcze, że Duch Święty od pierwszym Ewangelia Jana 1 i 12, 12 werset, 12-13 Ewangelia Jana. Tym zaś, który go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli Barabaszami, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli mężczyzny, lecz z Boga. Każdy, kto się narodził, jest synem Ojca. W tym takim znaczeniu ogólnym, przenośnym, ale też i dosłownym, że Bóg nas wpisuje, zapisuje, przyjmuje do swojej rodziny. Jesteśmy takimi Barabaszami, któremu śmierć Pana Jezusa darowuje życie. Tak to fizycznie się stało wtedy. Jest to pierwsza osoba, Barabasz. Nie wiemy, czy się nawrócił, czy nie, ale to jest to symbol dla każdego z nas, że tak wygląda. Tak się można zobaczyć tę Ewangelię w praktyce. Jezus umiera, Barabasz idzie do życia, idzie na wolność. Barabasz nic nie zrobił w tym znaczeniu, żeby wybrali, nie było głosowania, rąk nie podnosili Pan Jezus i Barabasz, kogo mają wybrać. Dostał mu darowane. To jest łaska. Wszystko jest w tym krótkim wersecie. Jest Boża łaska. Darowane mu zostało życie przez śmierć Jezusa Chrystusa. Myślę, że to przypomniałem, co mówiłem te kilka lat temu, czy 11. I to warto czasami przypomnieć, żeby nam się tak utrwaliło, że teraz będziemy może oglądać jakiś film, albo teraz jest taki czas, kiedy się to będzie wspominać. Ale chciałbym trochę z innej strony spojrzeć na tego Barabasza. Na te wszystkie momenty. To, co wam powiedziałem, jest fundamentem. Jest czymś, co ma nam zostać. A to, co będę mówił teraz, jest pewnym moim zrozumieniem fragmentów, które za chwilę przeczytam o Barabaszu. I też dookoła Biblii, kiedy czytałem na temat tego, jakie to były czasy wtedy. I zobaczycie, że nie musi się ze mną zgadzać. To, co wam powiedziałem na początku, jest fundamentem. Wystarczy tyle, jak zapamiętacie, że Barabasz to jest, historia Barabasza to jest taki skrót Ewangelii. Już mniej powiedzieć nie można. Nie? Jezus umarł, żebym ja żył. Natomiast można na Barabasza spojrzeć z innej strony. Żyjemy w takich czasach, zawsze takie czasy były. Dzisiaj są w sposób taki szczególnie jaskrawy, bo są media wszelkiego rodzaju, że uczestniczymy w tym, co się dzieje tak dookoła w sposób taki, że to jest bez precedensu w historii ludzkości wcześniej. Social media, czy też w ogóle media, telewizja, radio, internet sprawiają, że tyle informacji, ile do nas dociera, nie było jeszcze takie pokolenia przed nami, które by miało tyle, musiało tak analizować się, zastanawiać nad wieloma rzeczami. Więc to są wyjątkowe czasy. I w dzisiejszych czasach ludzie patrzą bez przerwy, ktoś jakąś politykę prowadzi i jakąś politykę oceniamy, że to jest, za tym to stoi to czy tamto, a za tym to stoi to czy tamto. Czy nam się to podoba, czy nie, wyciągamy takie wnioski. Tak to już jest, takie czasy dziś są. Chcę pokazać o tej polityce dookoła Barabasza i spojrzeć na niego z innej strony, zupełnie z innej, z której ja nie patrzyłem. Ktoś mi kiedyś powiedział to, co wam dzisiaj powiem, i zacząłem to badać, czy to mogło tak być. Mogło. Nie musiało. To, co teraz będę mówił, nie musiało tak wyglądać. Mógł to być zbrodniarz jakiś tam. Ale z tego, co wam przeczytałem, zobaczycie, że to nie może to być i jest wielce prawdopodobne, jeszcze raz powiem, nie musiało tak być, ale jest wielce prawdopodobne, że był kimś takim, jakim wam za chwilę powiem. Teraz tak troszkę więcej na ten temat. Pan Jezus, gdy chodził po tej ziemi, zawsze od samego początku, właśnie kiedy zaczął coś głosić i mówić i występować swoim postępowaniem albo działaniem, Słowa to jedno, ale działanie to drugie. No potrafił, jak on tak nie zważał, w szabat uzdrowić kogoś. No i to się, wiecie, spotkało się raz i drugi z oburzeniem, aż w pewnym momencie postanowili go zgładzić, zabić za to, że w szabat to uczynił. Pan Jezus pokazywał, nie było zabronione uzdrawiać w szabat, wręcz odwrotnie. Natomiast faryzeusze tak sobie napisali, takie zrozumienie prawa, że nawet uzdrowienie, które czynił Bóg, nie wolno było Bogu uzdrawiać w szabat, bo w szabat jest czas odpoczynku. Tak to ludzkie myślenie wynaturzyło, nie pierwsze, to nie jedyne Boże Słowo, że do tych absurdów dochodziło. I kiedy Pan Jezus kiedyś uzdrowił, może to przeczytam, Ewangelia Mateusza 12:13, uzdrowił człowieka, który miał suchą rękę, a to był szabat właśnie. Wtedy Jezus rzekł człowiekowi, wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i ta stała się znów zdrową, tak jak i druga. A faryzeusze, wyszedłszy, naradzili się, co do niego, jakby go zgładzić. To jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 13 werset. Można, Ewangelii, trudno tak powiedzieć, że to początek czy nie początek, ale według Mateusza to jest początek, jeden z początków działalności Pana Jezusa. Od samego początku próbowali, mieli zamiar zgładzić Pana Jezusa, powiedzmy uczeni w piśmie, faryzeusze, kapłani, jak się później dołączają, ta grono się poszerza. Jezus swoją prawdą i bezkompromisowością wielu postawił prawdę przed oczy. Tak zresztą, jak było o nim powiedziane, jak prorokował Symeon wtedy, kiedy Maria go przyniosła do świątyni, że ten jest powołany na znak, któremu sprzeciwiać się będą, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Tak też Pan Jezus, gdy mówił, na jaw wychodziły zamysły pieniężne, między innymi właśnie ten wyjąt, o którym dziś wiemy do końca, żeby go zabić. Najpierw powstał w sercu faryzeuszy. Z Jana może trzy miejsca przeczytam, żebyśmy zobaczyli, że to się działo ciągle. To nie był tylko wtedy. To prawdopodobnie było w Galilei, to co przeczytałem, ale potem był w Judei, wyżej. Między Judeą a Galileą była Samaria. Galilea wyżej, Judea niżej, pośrodku Samaria. Pan Jezus chodził i tu, i tu. I teraz te sytuacje dzieją się już w Judei. Jana 7 rozdział i 1 werset. A potem chodził Jezus po Galilei, nie chciał iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Już wtedy Pan Jezus to wiedział. To jest wtedy, kiedy bracia mówią, no nie chcesz iść na święta. To jest to. Czyli Żydzi już zamierzali go zabić, Jezus jeszcze wiedział, że nie nadeszła godzina niego, więc się bronił. Jana 10. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jana 10, 30, od 30. Jedno jesteśmy. Żydzi znowu nas nosili kamieni, aby go ukamieniować. Jezus rzekł, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego. Za których uczynków mnie kamieniujecie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc, nie kamieniujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. I 39 werset, wtedy znów nazbierali kamieni, znów starali się go pojmać, lecz Jezus uciekł z ich, lecz Jezus uszedł z ich ręki. 11 rozdział i 8 werset. I rzekli do niego uczniowie, mistrzu, co dopiero chcieli cię Żydzi ukamieniować? I znowu chcesz tam iść? To się działo ciągle, znów, ciągle gdzieś ktoś z tych uczonych w piśmie chciał krzywdę zrobić Panu Jezusowi, chciał go zabić, zgładzić, chcieli go zniszczyć. Ukamieniować też się zdarzało. Gdy Pan Jezus... To była taka kropka nad i właśnie, kiedy Pan Jezus wskrzesił Łazarza, rozdział 11 i wszyscy, wtedy wielu się nazbierało ludzi, zobaczyli to wskrzeszenie, rozniosła się po miejscowościach okolicznych to, że Jezus wzbudził z martwych, wskrzesił Łazarza. I Jana 11 rozdział od 46 wersetu. A niektórzy z nich, tych, którzy widzieli to wskrzeszenie, odeszli do faryzeuszy i opowiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili, cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.
Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie, zabiorą nam naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, imieniem Kajfasz, który był tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie. I nie myślicie, że lepiej dla nas, aby ten człowiek umarł za lud, aby jeden umarł za lud, niż żeby wszystek lud zginął. A wtedy mówił to sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. Tyle prorokował Kajfasz, ale Jan, który to opisuje, już zna wykładnię tego proroctwa i mówi dalej: a nie tylko za naród, lecz także, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego dnia naradzili się, aby go zabić. Kropką nad i, żeby go zabić, ostatecznie było to, że wskrzesił, czynił Boże rzeczy. Więc chcieli zabić Jezusa od samego, prawie że od samego jego początku. Kiedy więc za zabiciem Jezusa słyszymy, co arcykapłan mówi. Nie stała troska o prawdę, nie stała troska o sprawiedliwość, nie stała w ogóle troska o Boga. Nie ma tutaj Boga w tym, co mówi Kajfasz. Czy wy nic nie rozumiecie, mówi. Jak on będzie żył, to nam się pogorszy. Przyjdą Rzymianie, zabiorą nam świątynię, nasz naród. Wy nic nie rozumiecie. Bóg się nie liczy. To mówi najwyższy arcykapłan w Izraelu. Nie liczy się Bóg. Liczy się polityka. Co mamy zrobić? Mamy zrobić to, żeby go zabić, bo inaczej to nam się pogorszy. Postanowili to. To jest polityka. Kiedy Pan Jezus stoi przed Piłatem i kiedy Piłat mówi do tych Żydów, mówi, i oni, przeczytam to zresztą, to jest polityka czystej wody, najczystszej wody. Nikt z nich tak nie rozumiał, jak mówi, ale robią to po to, aby osiągnąć swój cel. Jana 19 rozdział, 12 werset. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, gdyż Żydzi krzyczeli głośno, lecz jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy bowiem, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Piłat, gdy to usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim w miejscu zwanym Kamienny Bruk, po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania i Paschy, około godziny 6, i rzekł do Żydów: Cóż, oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł Piłat do nich: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiadali arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy wydał go na śmierć krzyżową. Z innych Ewangelii wiemy, że kiedy powiedział to z tej samej, zresztą wcześniej to było już po ubiczowaniu, kiedy Pan Jezus stanął ociekający krwią po tym straszliwym biczowaniu i mówi: oto człowiek, oto król was, a oni: precz, precz, ukrzyżuj go. Polityka, najczystszej wody polityka. Mamy osiągnąć swój cel, wpisana w śmierć Pana Jezusa. To przecież politycznie, my to rozumiemy, że Bóg się posłużył tą. Ale chcę wam pokazać pewne schematy, które w człowieku były od zawsze. Bóg jest poza polityką, Bóg może użyć różnych ludzi, ale kiedy my w to wchodzimy, my się tym zaczynamy, w cudzysłowie, bawić albo posługiwać, to jest ohydne. To jest to, co Pana Jezusa na krzyż doprowadziło. Polityka również, jeśli chodzi o tą sytuację związaną ze śmiercią Pana Jezusa. Pan Jezus przed tym jeszcze, o czym wam przeczytałem, wjeżdża do Jerozolimy. Ten triumfalny wjazd. Z Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, i oto czytamy. A stało się może od tego wiemy, że to na źrebieńcu, że poszli uczniowie szukać. I to jest Mateusza 21 rozdział, może od 7. Przywiedli oślice i źrebie i włożyli na nich swoje szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum rozpościerał swoje szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i stali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który nadchodzi w imieniu Pana Pańskim. Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest. Rzesze zaś mówiły: to jest prorok Jezus z Nazaretu Galilejskiego. Królestwo, wołali o królestwie Dawida, że chwała temu, który przychodzi jako potomek Dawida. Ale nikt z nich, którzy to wołali, Hosanna synowi Dawidowemu, on był z pokolenia Dawida, był synem Dawidowym, był dokładnie wypełnieniem Bożego obietnicy, ale nikt z nim, Żydzi wtedy myśleli, że to będzie Mesjasz, ale według ich sposobu myślenia. Dawid, kiedy był na ziemi, to był wojownik. To był ktoś, który mieczem jakby zdobywał swoją potęgę. To był człowiek, który miał właściwe serce przed Bogiem, którego Bóg ochraniał, prowadził i uczył, wyposażał też w swoje błogosławieństwo i w swoją wiedzę, ale to był wojownik. I w całym Izraelu, od tamtego czasu, być może i do dziś, było takie myślenie, że Mesjasz to będzie ktoś, kto będzie jak wojownik, jak Dawid. On będzie z pokolenia Dawida, ale będzie jak Dawid, nie tylko z jego pokolenia. Nawet gdy tak wołali, to mówili, my wołamy to o proroku z Nazaretu. Kto to jest? To jest Jezus z Nazaretu, prorok. Nikt w nim nie widział Mesjasza. Ale taka atmosfera się zrobiła wtedy w Jerozolimie. Całe miasto było poruszone. Krzyczeli, wołali, śpiewali. Czy rozumieli to, że, bo to jest opisane już później, kiedy się dokonało, że przychodząc na źrebięciu, na oślicy, że to się wypełnia proroctwo. Nie wiem, czy to rozumieli. Pan Jezus, to później ci, którzy na to patrzyli, rozumieli, że to się wypełnia proroctwo. Ale wtedy w Izraelu to była taka wrzawa, majestatyczna. Ktoś się dzieje, całe miasto było poruszone. I jeszcze taka jedna informacja. W tamtym czasie, kiedy Pan Jezus działało takie stronnictwo, taka grupa, nazywali się Esenczycy. Przepraszam, Zeloci. Esenczycy to jeszcze kto inny. Zeloci to była taka grupa religijno-militarna. Oni chcieli przygotować dla Mesjasza przyjście takie fizyczne. Uważali, że Mesjasz, oczywiście tak jak wam przed chwilą przedstawiłem, przyjdzie w taki fizyczny sposób, jako Dawid, jako wojownik. Więc przeszkadzają jego przyjściu między innymi ci, oczywiście wszyscy okupanci, czyli Rzymianie w tym wypadku i wszyscy kolaboranci, którzy Rzymianom sprzyjają. Zeloci mieli takie coś w sobie, w swoim sposobie myślenia, jak i u nas było w czasie II wojny światowej, że ci kolaboranci niestety też zostali zabijani. No co tu dużo mówić, nie? Więc ci, którzy współpracowali z Hitlerem, czy w jakikolwiek inny sposób byli właśnie uznani za kolaborantów, państwo podziemne polskie wydawało wyroki śmierci i byli tacy, którzy w imieniu państwa polskiego zabijali takich ludzi. Odbywał się proces oczywiście i tak dalej. Zeloci mieli podobne myślenie. Musimy to państwo żydowskie, królestwo Dawida swoimi rękami zdobyć. Jak słyszeli o królu Dawidzie, to się wszystko wpisywało. Być może to już jest ten czas. Kiedy Dawid był na ziemi, to prorocy byli obok niego. Oto jest prorok, więc Dawid, król Dawid, Mesjasz niedługo się objawi. To jest ten czas. Ta ekscytacja mogła być wielka. W tym gronie zelotów, tym, którzy się spodziewali fizycznie przygotować drogę Mesjaszowi. I teraz wracamy do naszego bohatera. Barabasz. W 27 przeczytałem dzisiaj przed chwilą, że w tym Mateuszu o Barabaszu. I mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. To może być znaczący więzień. Więzień osławiony, czyli taki, który, o którym jest słynny, o w tym znaczeniu. No nie był anonim, o Barabaszu wiedziało wielu. Osławiony może też znaczyć w języku greckim ktoś mający znaczną pozycję. Czym byśmy powiedzieli w tym świecie przestępczym, czy w jakimś innej jakiejś organizacji? No po prostu to był ktoś znaczący, osławiony. Barabasz to imię coś tam wtedy znaczyło. Ale w Ewangelii Marka czytamy tak. Marka, 15 rozdział, 7 werset. A pewien człowiek zwany Barabasz był wówczas więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. To słowo buntownicy może oznaczać rebelianci albo powstańcy. Słyszycie? Barabasz mógł być takim powstańcem. To nie pisze, że ci powstańcy, ci rebelianci dokonali jakiegoś zabójstwa. Tak wynika z kontekstu tego, jak to jest przedstawione. Nie Barabasz sam. Był znaną postacią i jest tu wprost napisane, że należał do takiego grona, które było więzione, które w tym Ewangelii Marka, z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. Może to on, może nie on. Podczas rozruchów się to wydarzyło. Nie ma wprost powiedziane, że który zabił, który to dokonał. Ale jest tą osławioną postacią, znaczącą postacią, dokładnie tam jest powiedziane. A ci ludzie, z którymi jest więziony razem, to są powstańcy. To greckie słowo dokładnie to oznacza. Rebelianci. Mogło być tak. Co byście powiedzieli o partyzantach? Jakie mamy zdanie o partyzantach z II wojny światowej? Są bohaterowie przecież. To nie są. Byli buntownikami wobec władzy okupacyjnej. Czy ktoś, jeżeli partyzanci wysadzili pociąg, zabili jakiegoś kapusia, Polaka na przykład, albo zabili jakiegoś oficera niemieckiego. Czy ktoś miał do nich to zarzut? No nie. Okupant chciałby ich zabić za to ich postępowanie. Ale my byśmy ich nazwali bohaterami. Mało tego, do dziś nazywamy bohaterami. Tych partyzantów. Tamci, o których wam mówię, ci Żydzi, ci buntownicy, ci powstańcy, to był ktoś taki. To byli, powiedzielibyśmy, żydowscy patrioci. Oto Barabasz, zupełnie to inaczej zmienia patrzenie na Barabasza. Oto Barabasz jest tym, na przykład, mówię jeszcze raz, można to, co teraz wam mówię, wyciągnąć z tego, sprawdzałem to w wielu źródłach historycznych, tego nam wprost Biblia nie mówi, ale mogło tak być. Że Barabas jest właśnie takim patriotą. Kimś, kto jest tam więziony właśnie z tymi buntownikami, którzy zabili, dopuścili wobec rozruchu. No buntownicy robili rozruchy, bo się sprzeciwiali władzy rzymskiej, ale też i tym przeciwko tym kolaborantom. Był rozruch, ktoś zginął. Barabas tam jest, jakby razem z nimi siedzi w tym więzieniu. Czy on jest według Żydów ten, kto zasługuje na śmierć, czy może nie? Może to jest bohater, patriota. Bo jak mówię, jak filmy przedstawiają, to taki z taką, powiedzmy, twarzą, że 10 lat za sam wyrok. Nie? A to nagle Biblia nam pokazuje, że może być ktoś inny. Ktoś, kto ze swoich powodów, z takich szlachetnych byśmy powodów, no buntuje się przeciwko okupantom. Ma swoją wizję tego Mesjasza, taką, jaką mu przekazali inni. Nie sprawdzał, nie ma objawienia, że to przyjdzie ktoś taki jak Pan Jezus. Wiecie, i to wiele tłumaczy. Ja się parę lat, jeszcze dużo wcześniej, jak ci Żydzi mogli tak głosować, że uwolni Barabasza, a zabij Jezusa. Kiedy spojrzałem na to od tej strony, to mi się wydaje to oczywiste. Jeżeli był znanym postacią, to jest bardzo jasno powiedziane, to była znana postać w tamtym czasie. Ale jednak była tą postacią, która zupełnie rozminęła się z Bożą wolą, jeśli chodzi o przyjście Mesjasza. Jeżeli było tak, wam mówię, to oto było dwie drogi mesjańskie. Jedna, która naszymi rękami wywalczymy to przyjście naszego Królestwa, i druga, Pan Jezus Chrystus. Królestwo nie jest stąd, ono przyjdzie jakby z zewnątrz. Nie jestem królem, ale nie stąd. Wiecie, i teraz, kiedy Pan Jezus mówi do Piotra: zejdź mi z oczu, albo idź za mną, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie, to tutaj jest dokładnie to pokazane. Jeżeli to tak było, jak wam mówię. Ta organizacja, która chciała przywrócić Izraela w taki sposób, jak mówię, normalnie, wywalczyć zeloci, taką mieli wizję, po ludzku. Nie myśleli o tym, co Boże, ale o tym, jak to zrobimy po ludzku. W ogóle Boga o to nie. Bo Bóg im już obiecał, my się Boga już więcej pytać nie będziemy. Piotr zaprezentował ten sposób myślenia, mówiąc o tym, że Pan Jezus mówi, że idzie na krzyż. Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. I stało się, że być może tak było. Że oto stoi przed, do wyboru mają dwie Żydzi. Albo tego, którego zawsze go chcieli zabić, i takiego powstańca, bohatera narodowego, którego mieli wybrać. Więc czy byśmy się dziwili wtedy, że wybraliby tego? Pan Jezus chodził i uzdrawiał. Był tym, który głosił pokój, i królestwo moje nie jest z tego świata. Ale oni chcieli dzisiaj tu. Żydzi, każdy z nas chce tu błogosławieństwa, tu pokoju, tutaj pomyślności. Każdy z nas może zobaczyć, w tej grupie mógłby się odnaleźć. Zobaczyć, co mamy w sercu. Bo wiecie, ja kiedyś mówiłem, że ja nie wiem, co ja bym wolał, jakby mi przyszło takie głosowanie przeprowadzić. Bo przecież, gdy Pan Jezus nie umrze, to ja zginę, bo to Jego śmierć jest dla mnie życiem. Ale głosować za śmiercią Pana Jezusa, tak być tym obciążonym. Ale ci ludzie może nie mieli takiego dylematu, bo to był ich bohater narodowy. On chciał ten patriota, który dla nich chciał dobrze, chciał królestwa Dawida, żeby ono tu przyszło. I oto dwie wizje mesjanistyczne stoją. Jeden Mesjasz prawdziwy, którego naród odrzuca, i drugi, który walczy o przyjście tego Mesjasza, którego sobie wymyślił, wykombinował. Nie on, ale wszyscy, którzy z nim byli, że on ma być takim wojownikiem. I wolą tamtego. I wybierają tamtego. Chcę nam to postawić przed oczy. Ta polityka, to myślenie polityczne, to myślenie z tego świata jest obecne w Kościele, w nas, ciągle. Jesteśmy atakowani w mediach z prawa i na lewo. Gdziekolwiek jesteśmy, otworzymy telewizor i już czytamy, już słyszymy, że trzymajmy się, powiedzmy, neutralnego tu w tym kraju, że prezydent Stanów Zjednoczonych zrobił coś tam. I znowu prezydent Stanów zrobił coś tam przeciwnego zupełnie, nie? I teraz jedni, zwolennicy, kiedy zrobi coś takiego, to krytykują, inni klaszczą. A kiedy zrobi coś innego, za chwilę znowu ci, co krytykowali, klaszczą, a tamci, co klaskali, zaczynają krytykować. I tak jesteśmy niewolnikami tej polityki. Mówię w taki bezpieczny sposób, żebyśmy nam dotarło, że u nas jest to samo w Polsce. Ci, którzy budują swoje emocje, swoje poznanie, swoje objawienie na polityce, na tym, co usłyszą, są niewolnikami, nie są w stanie, a często zdarza się tak. I ja to taki kiedyś byłem, to byłem taki. Mogę to powiedzieć przed Bogiem w szczerości, że to jest za mnie przeszłość. Ale znam takich dzisiaj, którzy mówią: wy nic nie wiecie, ja to wiem. Ja takie media oglądam i takie media słucham, że wy nic nie wiecie. Które media oglądacie, które słuchacie, odpowiedzcie sami. Czy to jest postawa Kajfasza? To nie ma nic z objawienia. To jest wszystko z naszych spekulacji, z naszego kombinowania, że będzie tak, to mi się zgadza, to mi się nie zgadza. Czy wy to rozumiecie? Kajfasz tak mówił. Wy nic nie rozumiecie. No to, co mówisz, to bo ty nie rozumiesz, ty nie wiesz. Ja to wiem, ja mam taką wiedzę. Ty, tam ci nagadają w tym, obojętnie po jednej i po drugiej stronie tego boju politycznego. A Pan Jezusa tam nie ma. Nie ma nic wspólnego. Stajemy dziś przed największą tajemnicą, największym dziełem Bożym w dziejach ludzkości. Bóg siebie samego dał zabić swojemu stworzeniu, żeby nam darować życie. Chce nas trochę obudzić, żebyśmy zobaczyli, że to nie jest nasze miejsce. Ta walka na tym świecie, żebyśmy się tak nie zacietrzewiali, nie zajmowali stron jednej czy drugiej. Bo tamci tak byli, być może tak było, jak wam teraz przedstawiłem, że cały naród zajął złą stronę, bo nie zrozumieli nic. To oni, czyli Żydzi, wy nic nie rozumiecie. Byśmy dzisiaj powiedzieli z naszej perspektywy. Kompletnieście. Kajfaszu, Żydzi, nic żeście nie zrozumieli. Zabiliście Mesjasza, wy sami. Taka jest też wymowa tego, na co patrzymy w tych dniach, dzisiejszych dniach. Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. To jest dzieło, którego nie wolno nam zbezcześcić, ani też przypisać sobie, bo tak się dzieje niestety sobie w sensie, że tylko my mamy rację, a tamci nie mają racji. Wiecie, to jest przepiękne to, co powiedział Jan, jakby komentując to, co mówi Kajfasz. A nie tylko naród, ale także zebrać w jedno rozproszone chrześcijan, rozproszonych Żydów, nie, dzieci Boże. To, co wam powiedziałem na samym początku, to jest fundament, to są dzieci Boże. Ci, którzy Panu Jezusie oddają życie i rodzą się do nowego życia, to są dzieci Boże. One są rozproszone, już wtedy były w tym zborze, w tamtym kościele. No nie może być nic dobrego u katolików, tam są też dzieci Boże. A u protestantów, u takim, tamtym kościele też, tam są też dzieci Boże. A gdzieś tam są, Bóg wie i On zbierze w jedno rozproszone. One już wtedy takie były i dzisiaj też tak samo, nic się nie zmieniło. Są porozpraszane wszędzie. Bóg nie przyjdzie po zbory, ale po dzieci Boże, które są i tu, i tu, i tam. Tak tu jest napisane. Chcielibyśmy, żeby to było tak prosto. To Żydzi tak chcieli. Mieć takie czarno na białym. A Nowy Testament mówi, słuchaj mnie. Słuchaj, ta relacja ze mną, to chodzenie ze mną, to chodzenie w bliskości mojej, ono cię da ci objawienie, bo rozeznanie, Piotr nie poznał Mesjasza przez rozum. Ciało i krew ci tego nie objawiły, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Poznanie Bożej prawdy na dzień dzisiejszy przychodzi tylko z relacji z Bogiem. Nie z mediów, nie z mojej mądrości, tylko przed Panem. Panie, jak to jest? Jak mam się zachować w tej sytuacji? Te czasy zamętu przyszły i będą jeszcze gorsze. Bez tej relacji zginiemy, jak zginął wtedy Izrael. Pogubił się. Mogło być tak, że głosowali przeciwko Mesjaszowi, przekonani, że wybierają tą opcję taką militarną, że ten Dawid, że ten z mieczem, że Barabasz jest tym właśnie, kogo chcą mieć, który przyprowadzi Mesjasza i zabili prawdziwego Mesjasza. Ciało i krew tego nie objawią. Media nam tego nie powiedzą. Powiem nawet więcej, zbory nam tego nie powiedzą. Mogą nas poprowadzić, wzmocnić albo zaciemnić. Jak nie masz relacji z Panem, jak nie masz bliskości z Nim, jak nie słyszysz, to jest dzisiaj czytane w tym 10 rozdziale, jest tam dużo Jana, jest powiedziane, że owce moje znają mój głos, za obcym nie pójdą, słyszą mój głos, znają mój głos. Wszystko w Nowym Przymierzu na tym słowie jest oparte. Religia się skończyła. Wtedy tamta religia zabiła prawdziwego Mesjasza. Myśląc być może, że szykuje, że służy w tym Bogu. Zresztą o tym powie Pan Jezus później, że będą was zabijać, myśląc, że służą w ten sposób Bogu. I tak potem było w dziejach chrześcijaństwa. Barabasz. Taka niesamowita postać. Nigdy na niego to, że jest synem ojca i że dla nas jest to taka zachęta, a nawet świadectwo, a nawet, że ci, którzy stają się synami ojca w niebie, zyskują życie, to jest przepiękna Boża obietnica. Ale może być też tak, że ten Barabasz to nie był taki zwyczajny zbrodniarz. To był bohater żydowski, który miał swoje, był zelotą, który miał swoje myślenie, jak tego Mesjasza dać. Tak jak Piotr, że któremu Bóg, Pan Jezus powiedział, albo idź precz szatanie, albo stań za mną szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co po ludzku myślisz, o Bożych sprawach. To zawsze prowadziło i będzie prowadzić na manowce. Dla nas to mówię w tych czasach zamętu, abyśmy chcieli i pilnowali relacji z Bogiem. A kto jej nie ma, to aby się uczyć, bo Bóg chce rozmawiać ze wszystkim. Bóg się nie zmienia. Śpiewaliśmy tu dziś i to jest prawda objawiona w Słowie. On się nigdy nie zmienia. To my nie chcemy. Szukajmy tej relacji, aby się tak dramatycznie nie pomylić. Amen.